Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Chrześcijańskie korzenie Europy mają znaczenie dla całej ludzkości, wskazał papież uczestnikom spotkania Kultury i Religie w Dialogu.
Prymas Hiszpanii został prefektem kongregacji do spraw kultu Bożego.
W Moskwie odbył się pogrzeb patriarchy Aleksego II.
9 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Europa wywarła i nadal wywiera wpływ kulturowy na całą ludzkość, dlatego winna czuć się szczególnie odpowiedzialna za jej przyszłość, przypomniał papież uczestnikom spotkania Kultury i Religie w Dialogu w ramach obchodzonego obecnie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Zostało ono zorganizowane w Watykanie wspólnie przez dwie papieskie rady do spraw dialogu międzyreligijnego i do spraw kultury. Benedykt XVI skierował przesłanie do przewodniczących obu tych dykasterii, kardynała Jean-Louis Torana i arcybiskupa Gianfranco Ravasiego. Pisze w nim, że współczesna Europa zakorzeniona jest zarówno w ogromnym dziedzictwie antycznym Aten i Rzymu, jak przede wszystkim w żyznej glebie chrześcijaństwa. Okazało się ono zdolne do tworzenia nowych kultur, przyjmując równocześnie oryginalny wkład z każdej cywilizacji.
Niestety wielu Europejczyków zdaje się dziś ignorować chrześcijańskie korzenie naszego kontynentu, zauważa papież. Stwierdza jednak, że są one nadal żywe. Winny wytyczać drogę i ożywiać nadzieję milionów mieszkańców Europy podzielających te same wartości. Benedykt XVI zachęca wierzących do popierania inicjatyw dialogu między kulturami i religiami. Wierzący mają strzec swego dziedzictwa kulturowego i duchowego, a zarazem szukać nowych dróg stawiania czoła wielkim wyzwaniom epoki postmodernistycznej. Wśród nich papież wymienia obronę życia ludzkiego w każdej jego fazie, ochronę praw osoby i rodziny oraz dialog międzykulturowy i międzyreligijny, który, jak podkreśla, powinien być dla Unii Europejskiej priorytetem.
Nowym prefektem Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Benedykt XVI mianował kardynała Antonio Canizaresa Liovere, dotychczasowego arcybiskupa Toledo. Prymas Hiszpanii, mający 63 lata, jest na tym stanowisku następcą 76-letniego nigeryjskiego kardynała Francisa Arinze, który złożył rezygnację ze względu na wiek.
Kardynał Antonio Canizares Liovera pochodzi z diecezji Valencia. Po święceniach kapłańskich specjalizował się w katechetyce i teologii pastoralnej. Był profesorem Uniwersytetu w Salamance. Sakrę biskupią otrzymał 16 lat temu. W 2002 roku został wyniesiony na stolicę arcybiskupią Toledo, z którą wiąże się tytuł prymasa Hiszpanii. W tamtejszej katedrze zachowano używaną w starożytności w Hiszpanii liturgię mozarabską. Przed 2 laty Benedykt XVI włączył go do kolegium kardynalskiego. Kardynał Canizares znany jest z odważnych wypowiedzi w obronie chrześcijańskiej tożsamości przed sekularyzacją i relatywizmem moralnym. Nowy prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego pisał też wiele o ewangelizacji.
Pracowicie zapowiada się przyszły rok dla Benedykta XVI. W papieskim kalendarzu przewidziano już 3 pielgrzymki na terenie Włoch. 24 maja Ojciec Święty odwiedzi benedyktyńskie opactwo na Monte Cassino i polski cmentarz wojenny. Wizyta będzie związana z przypadającą właśnie w maju przyszłego roku 65. rocznicą bitwy o Monte Cassino.
21 czerwca papież będzie się modlił przy wystawionych na widok publiczny relikwiach świętego Ojca Pio. W program jednodniowej wizyty w San Giovanni Rotondo wpisano m.in. mszę przed nową bazyliką, wizytę w założonym przez ojca Pio domu ulgi w cierpieniu oraz popołudniowe spotkanie z księżmi, osobami zakonnymi i z młodzieżą.
Z kolei 8 września Benedykt XVI pojedzie do 2 miast leżących na terenie Latium. W Viterbo będzie się modlił przy relikwiach świętej Róży, a w Bagno Reggio odda hołd urodzonemu tam świętemu Bonaventurze, doktorowi kościoła.
Swą wizytę w Ziemi Świętej Benedykt XVI najprawdopodobniej rozpocznie od Jordanii. Wiadomość tę podał łaciński patriarcha Jerozolimy. Wcześniej Watykan potwierdził, że trwają przygotowania do papieskiej podróży do Izraela. Arcybiskup Fuad Tual dodał, że majowa pielgrzymka nie będzie długa i że papież pragnie, by objęła Jerozolimę i Betlejem. Wcześniej Benedykt XVI odbędzie swą pierwszą podróż na Czarny Ląd. W marcu odwiedzi Kamerun i Angolę.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W W Moskwie odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego w ubiegły piątek patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II. W homilii metropolita Cyryl przypomniał, że Aleksy II objął kościół osłabiony dziesięcioleciami represji. Zauważył, że mimo wielu wyzwań i trudności, dzięki patriarsze, kościół prawosławny nie porzucił swojego narodu i pomógł mu urosnąć w wierze. Episkopat Polski na liturgii pogrzebowej reprezentowali kardynał Józef Glemp oraz biskup Tadeusz Pikus.
Po porannej liturgii eucharystycznej w Soborze Chrystusa Zbawiciela, sprawowanej za duszę zmarłego, rozpoczęło się atwiewanie, któremu przewodniczył patriarcha Bartłomiej I wraz z wyznaczonym przez święty synod strażnikiem tronu patriarszego, metropolitą Cyrylem Gundiajewem. Po zakończeniu modlitw procesjonalnie okrążono Sobór Chrystusa Zbawiciela, niosąc trumnę patriarchy. W tym czasie dzwoniły dwa dzwony żałobne soboru, używane jedynie w takich momentach. Stopniowo przyłączyły się do nich dzwony cerkwi kremlowskich i całej Moskwy. Następnie kolumna samochodów z trumną zmarłego przez centrum Moskwy przejechała do Soboru Objawienia Pańskiego, gdzie pochowano Aleksego II. W uroczystościach uczestniczyli prezydent Dmitrij Miedwiediew i premier Władimir Putin oraz szefowie państw o tradycji prawosławnej. Na dzisiejszy pogrzeb zjechali przedstawiciele wszystkich lokalnych kościołów prawosławnych świata, przedstawiciele różnych religii i wyznań chrześcijańskich. Kościół rzymskokatolicki reprezentowała delegacja watykańska. W pogrzebie uczestniczyła znaczna grupa katolików rosyjskich ze swoimi duszpasterzami, arcybiskupem Paulo Petsim i nuncjuszem apostolskim w Moskwie Antonio Meninim. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Między kościołem na Węgrzech a państwem zostało podpisane memorandum do umowy dotyczącej ordynariatu polowego. Sygnowali je nuncjusz apostolski, arcybiskup Juliusz Janusz oraz minister obrony narodowej.
Memorandum jest wspólnie wypracowanym porozumieniem mającym na celu wskazanie roli i miejsca ordynariatu polowego w odnowionych strukturach armii. Zawiera ono m.in. zapis o nadawaniu stopni wojskowych kapelanom. Jak podkreślił arcybiskup Juliusz Janusz, memorandum jest swoistą gwarancją, że żołnierze i ich rodziny będą mieli zapewnioną posługę duszpasterską bez względu na miejsce pełnienia służby, czy to w kraju, czy poza jego granicami. Dla Kościoła bardzo ważnym jest, by w armii zachowywano wartości moralne oraz tradycje i zwyczaje należące do historii i tożsamości węgierskich sił zbrojnych. W Budapesztu dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec.
Młyn, bank nasion, elektrownia słoneczna to tylko niektóre rezultaty nowej formy współpracy między włoskimi firmami a ludnością subsaharyjskiego Sahelu. Pomysłodawcą tej inicjatywy była papieska Rada Cor Unum wraz z Fundacją Jana Pawła II na rzecz Sahelu, które przed rokiem zwróciły się z apelem do włoskich przedsiębiorstw o inwestowanie w ten jeden z najuboższych regionów na świecie. Chodziło o inwestycje uczciwe, uwzględniające wielkie bogactwa tych krajów, przynoszące zysk zarówno inwestorom, jak i miejscowej ludności. Zdaniem twórców tej inicjatywy, którzy spotkali się dzisiaj w Rzymie, pierwsze rezultaty tej akcji pokazują, że możliwa jest uczciwa i rentowna współpraca między dwoma światami. Do tej pory udało się w pełni zrealizować 6 projektów, 13 kolejnych jest w fazie realizacji.
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej oficjalnie zwrócili Order Kanady. W ten sposób zaprotestowali przeciwko przyznaniu tego odznaczenia Henry'emu Morgenthalerowi, który przyczynił się do zniesienia prawa antyaborcyjnego w Kanadzie i założenia wielu klinik aborcyjnych. Jego wątpliwe zasługi dla społeczeństwa, stwierdzili oblaci, podważyły dotychczas prestiżowy charakter orderu.
To najwyższe cywilne odznaczenie zostało przyznane ojcom Antoniemu Syli i Michałowi Smithowi. Pierwszy z nich poświęcił swoje życie duchowemu umacnianiu i wspomaganiu emigrantów na kanadyjskich preriach. Drugi zaś znany był z zasług dla zagwarantowania godności osób w podeszłym wieku, podkreślania wartości życia małżeńskiego i rodzinnego, a także utworzenia największej kasy oszczędnościowej powstałej na gruncie wspólnoty parafialnej. Prowincjał misjonarzy oblatów na konferencji prasowej powiedział:
jesteśmy przekonani, że oni sami przyznaliby, że ich oddanie służbie bliźniemu jest daleko ważniejsze niż wyróżnienie orderem, który zaprzeczałby ideałom, dla których oddali swe życie.
Aż po dzień dzisiejszy Order Kanady był postrzegany przez większość Kanadyjczyków jako narzędzie promowania jedności i obieg dumy narodowej służący uznaniu i podkreślaniu zasług wybitnych obywateli Kanady. Przyznanie Orderu Kanady osobie, której wyjątkowym wkładem w życie społeczeństwa było spowodowanie aborcji dziesiątków tysięcy dzieci, nie przyczynia się do uczynienia Kanady lepszym miejscem do życia, tak jak to głosi dewiza Orderu. Dla Radia Watykańskiego z Toronto ojciec Marian Gil, Oblat.
Nosząca imię matki Teresy z Kalkuty, Europejska Nagroda Pro Vita zostanie po raz pierwszy przyznana za tydzień w Strasburgu. Ustanowiły ją w tym roku ruchy obrońców życia i rodziny z całego kontynentu. Będą ją otrzymywały osoby szczególnie zasłużone dla ochrony życia poczętego. Pierwszy raz zostanie przyznana dla uczczenia pamięci zmarłego przed 14 laty profesora Jérôme Lejeune'a. Ten francuski lekarz i genetyk był pierwszym prezesem utworzonej przez Jana Pawła II Papieskiej Akademii Pro Vita. Jego odkrycia z dziedziny genetyki mają szczególne znaczenie dla statusu prawnego ludzkich embrionów. Bronił on stanowiska, że ludzkie życie rozpoczyna się od chwili poczęcia. Dokonał odkrycia etiologii zespołu Downa.
Wieczorem w rzymskim Panteonie inaugurowana jest polska szopka bożonarodzeniowa. Wykonali ją uczniowie zespołu szkół plastycznych imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, mówi ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka.
Jest to szopka polichromowana, czyli każda figura rzeźbiona w drzewie i w odpowiedni sposób pomalowana. Prezentacja szopki jest połączona z rocznicą jubileuszu Panteonu. To jest 1400 lat od przekształcenia Panteonu w kościół chrześcijański. Tematem tegorocznej szopki jest młodzież. I dlatego hasłem szopki jest z myślą o duchowej przyszłości Europy, młodzi święci wzorcem i wyzwaniem dla młodzieży europejskiej. Stąd też wśród tych figur będą dwaj święci, a mianowicie święty Stanisław Kostka i Pier Giorgio Frassati, który też był w tym roku współpatronem Dni Młodych w Australii. Panteon jest często odwiedzany przez turystów i myślę, że ta polska szopka jest takim zarówno przypomnieniem polskiej tradycji, jak i pokazaniem, że my funkcjonujemy w całym dziedzictwie europejskim.
Prezentacji szopki towarzyszy msza sprawowana przez arcybiskupa Szczepana Wesołego oraz koncert kolęd.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Ukazało się polskie wydanie Myśli o Słowie Bożym, zbioru refleksji Benedykta XVI na temat słowa. Antologię wydało wydawnictwo SP. Jak przypomina ojciec profesor Jacek Sali, dominikanin, chrześcijaństwo nie jest religią księgi, wbrew temu, jak to określają muzułmanie. Chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego. Jak dodaje, Bóg w istocie ma do przekazania człowiekowi jedno słowo, jest nim jego Syn.
Pismo Święte jest świadectwem przez samego Boga potwierdzonym, świadectwem autentyczności tego wydarzenia, jakim było udzielenie się nam Słowa Bożego.
Zbiór refleksji Benedykta XVI podzielony jest na 9 tematycznych rozdziałów. Autorem wstępu do polskiego wydania jest metropolita warszawski, arcybiskup Kazimierz Nycz. Ponad 550 ton żywności trafi do najbardziej potrzebujących dzięki tegorocznej świątecznej zbiórce żywności organizowanej przez Banki Żywności. Przez 3 dni od 5 do 7 grudnia ponad 38 tysięcy wolontariuszy zbierało artykuły spożywcze w sklepach na terenie całej Polski. W ciągu kilku najbliższych dni we wszystkich magazynach banków rozpocznie się dystrybucja żywności. Zebrane artykuły spożywcze będą kierowane do organizacji i placówek prowadzących dożywianie. Świąteczna zbiórka żywności trwa nadal w internecie. Zakupów charytatywnych można dokonywać przez internet jeszcze do 31 grudnia.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.